Macie czasem tak, że czujecie, jakbyście dryfowali przez życie, ale nie zbliżali się za bardzo do miejsca, w którym chcielibyście być? Nic dziwnego. Wydaje nam się, że wielki sukces wymaga wielkich działań. Tymczasem zazwyczaj nie tak to działa. Coś tak błahego jak poprawienie danej umiejętności czy dziedziny o 1% może się wydawać niewarte uwagi. Gdybyśmy jednak byli w stanie powtarzać ten proces codziennie, po roku będziemy w 37 razy lepszej sytuacji niż początkowo. Jeśli zrobimy coś odwrotnego i codziennie będziemy o 1% gorsi, po roku skończymy niemalże z zerem. Te ogromne różnice wydają się szczególnie ciekawe, kiedy pomyślimy o tym, że w obu przypadkach z dnia na dzień nie zauważylibyśmy nic szczególnego. Każdy z nas chce mieć pieniądze, cieszyć się zdrowiem i być inteligentną, oczytaną osobą. Zbyt często wydaje nam się jednak, że osoby, które osiągnęły już nasz cel, zrobiły to dokonując jakiegoś przełomu. Notorycznie zapominamy o bardzo ważnej rzeczy. Rezultaty są opóźnionym wynikiem nawyków. Nasz majątek jest opóźnionym wynikiem naszych nawyków finansowych. Nasze zdrowie? Opóźnioną pochodną nawyków żywieniowych, sportowych i ogólnie zdrowotnych. No a nasza wiedza? Opóźnionym wynikiem nawyków związanych z wiedzą. Wydaje się, że to oczywiste, ale nasze codzienne praktyki pokazują, że często zapominamy, że dostajemy to, co cyklicznie powtarzamy. No, a może wcale nie chodzi o to, że nie pamiętamy, jak to jest, ale trzymanie się swoich postanowień bywa trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. Żeby to ułatwić, dzisiaj przedstawię trzy podstawowe techniki, które znacząco ułatwią zmianę nawyków. Zaczniemy od wyrobienia sobie nawyku zostawienia łapki w górę dla YouTube'owego algorytmu i możemy przechodzić do konkretów. Czym w zasadzie jest nawyk? To automatyczna reakcja na konkretną sytuację, którą wykonujemy regularnie. Ich zadaniem jest zmniejszenie liczby podejmowanych decyzji oraz zaangażowania mózgu w sytuacjach, w których możliwa jest automatyzacja. Można powiedzieć, że nawyki są mentalnymi skrótami biorącymi się z doświadczenia. To też wspomnienie działań, jakie podejmowaliśmy w przeszłości w celu rozwiązania jakiegoś problemu. Na przykład, kiedy czujecie stres, możecie zjeść coś słodkiego albo iść pobiegać. Po jakimś czasie przestaniecie się świadomie zastanawiać, którą opcję wybrać, a tą, którą wybieraliście częściej, zaczniecie wybierać mechanicznie. Technicznie nawyk składa się z sygnału, reakcji i nagrody, które można zapisać w pętli napędzanej pragnieniem. Może to być na przykład widok telefonu, sprawdzenie, co słychać w mediach społecznościowych i rozładowanie napięcia czy zabicie nudy napędzane pragnieniem bycia na bieżąco. Fajnie, fajnie, trochę teorii, ale konkrety. Powiedzmy, że chcemy więcej czytać. Co możemy zrobić, żeby ułatwić sobie wprowadzenie tego nawyku? Pierwsze, co należałoby zrobić, to zastosować metodę implementacji intencji, a więc zadeklarować, a najlepiej zapisać na kartce: będę czytał 15 stron książki codziennie o 20 na łóżku w sypialni. Oczywiście możecie śmiało podstawić swoje dane, czy zupełnie zmienić nawyk. Ważne, żeby w tym zdaniu znalazły się jednak informacje o czynności, jaką będziemy wykonywać, a także czasie i miejscu, w którym będziemy to robić. Może się wydawać, że to głupie, proste i zajeżdża coachingiem niskiego poziomu, ale okazuje się, że metodzie tej przyjrzeli się brytyjscy badacze i zastosowanie takiego protokołu zwiększyło ponad dwukrotnie szanse na utrzymanie nawyku w stosunku do grupy kontrolnej i grupy, której przeprowadzono szkolenie motywacyjne. Drugą metodą na zwiększenie swoich szans na utrzymanie nawyku, opierającej się na podobnej zasadzie większego sprecyzowania naszego systemu działania, będzie piętrzenie nawyków. Mówiłem o tym, że nawyk zaczyna się od sygnału, czasem nazywanego też wskazówką. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby takim sygnałem było zakończenie jakiegoś innego nawyku. Przykładem może być: po zjedzeniu śniadania otworzę laptopa i zabiorę się do pracy. To nie koniec, ponieważ tę metodę możemy wykorzystać do tworzenia całych ciągów pozytywnych nawyków i sam właśnie w ten sposób skonstruowałem sobie poranną rutynę, która świetnie się u mnie sprawdza. Kiedy wstanę, ścielę łóżko, następnie ubieram się i idę na krótkie bieganie, następnie wchodzę do wanny i czytam książkę. Wypuszczenie wody jest sygnałem do zimnego prysznicu, a on sygnałem do krótkiej medytacji. Może się wydawać, że to skomplikowany system, który ciężko byłoby utrzymać, ale dzięki metodzie piętrzenia nawyków jest to znacznie, znacznie prostsze. Oczywiście tworzenie aż tak długich łańcuchów wiąże się też z pewnym ryzykiem. Jeśli na przykład złamałbym nogę i nie mógł biegać, to cały ten domek z kart mógłby się posypać. Trzeba na to uważać i w takich sytuacjach świadomie korygować swoje dalsze działania. No ale tę metodę możecie stosować nawet kiedy nie chcecie piętrzyć nie wiadomo ilu nawyków. Jej połączenie z implementacją interpretacją intencji prawdopodobnie będzie jeszcze skuteczniejsze niż jej oryginalna wersja. Stosując takie połączenie, z pomysłu będę czytał książki, stworzymy deklarację. Będę czytał 15 stron książki codziennie po wieczornym myciu zębów na łóżku w sypialni. Jak widzicie, zamiast podawać godzinę, zakotwiczyliśmy ten nawyk o coś, co jest już nawykiem. Sprawdźcie takie podejście na sobie i przekonajcie się, że mimo swojej prostoty bardzo ułatwi ono sprawę. Trzecią kwestią, którą chciałem dzisiaj poruszyć, jest kontrolowanie swojego środowiska. Jeśli chcecie codziennie biegać, to zostawcie sobie buty do biegania na widoku, a nie na samym końcu szafy. Jeśli chcecie spisywać wydatki, zainstalujcie aplikację, która to ułatwi i będzie Wam o tym przypominać, zamiast zbierać paragony. Sprawa wydaje się oczywista, ale w rzeczywistości za rzadko się do niej stosujemy. Starajcie się, żeby pozytywne zachowania, które chcecie wzmocnić, były bardzo łatwo dostępne, czy wręcz rzucające się w oczy. Jeśli na przykład chcecie pić więcej wody, to ustawcie dzbanek z wodą na samym środku pokoju. Co więcej, warto zadziałać odwrotnie w przypadku nawyków, które chcielibyście zmienić. Najłatwiej będzie zrezygnować ze słodyczy, kiedy nie będziecie mieli ich w domu. Najlepiej, gdybyście w ogóle nie musieli na nie patrzeć. Podobnie usunięcie gry z pulpitu, czy nawet całkowite jej odinstalowanie ułatwi Wam skrócenie czasu spędzanego przed komputerem. Przykładów można mnożyć, ale podejrzewam, że wiecie, o co chodzi. Chcemy, żeby bodźce skłaniające do pozytywnych zachowań rzucały się w oczy i były łatwo dostępne, natomiast bodźce skłaniające do zachowań negatywnych były ukryte i wymagały wysiłku. Nie ma co się siłować i polegać na swojej silnej woli. Dużo łatwiej jest zmienić otoczenie tak, żeby nam sprzyjało. Jeśli chcecie poznać więcej sztuczek, które pomogą Wam z nawykami, to dajcie znać w komentarzach. Tak czy inaczej, aby mieć energię do zmieniania nawyków, sprawdźcie też ten film o tym, jak spać, żeby się wyspać.